Spotykamy się, bo tak nakazuje statut, bo musimy wybrać nowe władze. Mamy gorący czas, niezwykle gorący czas, być może niesprzyjający dyskusjom. Mamy 8 miesięcy od momentu, w którym przejęliśmy władzę, kiedy został powołany rząd Prawa i Sprawiedliwości. Upór, twardość, determinacja to były ważne, konieczne, całkowicie konieczne warunki tego zwycięstwa. Ale bardzo ważne było też to, że mieliśmy inwencje, że mieliśmy pomysły, że potrafiliśmy pokazać społeczeństwu mimo blokady medialnej, że istnieje alternatywa, że może być inaczej. W trakcie kampanii wyborczej, ale także w programach i to tych formułowanych od 2008 roku, przedstawiliśmy społeczeństwu bardzo wiele obietnic. Zarówno tych konkretnych, jak 500 zł, jak i tych, które dotyczą całego kształtu życia społecznego i publicznego. Czyli od listopada 2015 roku, bo wtedy przejęliśmy władzę, stanęliśmy przed nowym, niesłychanie ważnym i trudnym wyzwaniem. To jest wyzwanie, któremu na imię spełnić obietnicę, wykonać obietnicę. Gdyby je ująć w kilku słowach, to można powiedzieć tak. Obiecaliśmy Polskę suwerenną, solidarną, sprawiedliwą i silną. Co to znaczy suwerenną w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej? No, zadajmy sobie takie pytanie. Czy Niemcy są państwem suwerennym? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak. Można powiedzieć, Niemcy, Francja są państwami suwerennymi. No, ale są tacy, którzy mówią, no cóż, my jesteśmy dużo słabsi. To ja przypomnę pewne wydarzenie, może mało w Polsce znane, które miało miejsce niedługo po tym, kiedy atakowano nas w Parlamencie Europejskim. Właśnie pięknie broniła nas pani premier wtedy. Otóż, szanowni państwo, tym razem na ławie oskarżonych siedziała Dania z jakiegoś tam powodu. I co się stało? Wystąpił przedstawiciel największej frakcji w Parlamencie Europejskim EPP i powiedział, przecież my nie możemy podważać suwerennych decyzji Parlamentu Duńskiego. Dania jest suwerenna. My też musimy być suwerenni. I mamy prawo do suwerenności. A jeżeli ktoś jeszcze nie rozumie, to przypomnę mu sprawę emigracji, zmiany kształtu życia w Polsce narzuconej z zewnątrz, bo przecież taką propozycję nam przedstawiono. Mogliśmy odmówić, bo ten rząd jest suwerenny, bo jesteśmy suwerenni. Solidarność, społeczeństwo solidarne. To chodzi o wyrównanie szans, wyrównanie poziomu życia między różnymi regionami, między miastem a wsią, między różnymi grupami społecznymi. Różnice oczywiście będą zawsze, ale one w Polsce są ogromne, niszczące, dezintegrujące społeczeństwo. I my musimy zabiegać o to, żeby były mniejsze, żeby je zmniejszać, żeby konsekwentnie prowadzić politykę w tym kierunku. To jest nasze zobowiązanie. Polska sprawiedliwa. To jest Polska, która istnieje nie na papierze, ale w realiach społecznych, w realiach prawnych. Równość wobec prawa wszystkich obywateli. Niezależnie od tego, czy ktoś ma miliard złotych, czy jest biednym człowiekiem. Musi być równo traktowany przez prawo. I nie ma żadnych przywilejów dla nikogo. Tylko taka Polska to Polska sprawiedliwa. I wreszcie Polska silna. Polska silna to taka Polska, która jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, która jest w stanie rozwiązywać problemy społeczne i te mniejsze, ale także te wielkie. Jeśli jest na przykład problem powodzi, to jest w stanie zorganizować budowę odpowiednich urządzeń. Jeżeli jest problem mieszkań, to jest w stanie zorganizować budowę tanich mieszkań dla ludzi. Takiego państwa potrzebujemy, państwa silnego. Co to znaczy w praktyce? To znaczy naprawa państwa. Naprawa państwa spokojna, czasem może nawet ostrożna, ale konsekwentnie idąca w stronę jakości, którą można określić jako nowe państwo, które z komunizmem i postkomunizmem nie będzie miało już nic wspólnego, które nie będzie postkolonialne. To jest przebudowa życia społecznego w kierunku nowej redystrybucji dóbr. Już żeśmy to zaczęli, ale to jest ten kierunek, który musimy przyjąć. I wreszcie to jest ostateczne odrzucenie Balcerowicza. To jest nowy porządek gospodarczy. A ten nowy porządek gospodarczy to jest dzisiaj plan Morawieckiego. Musimy go zrealizować. Szanowni Państwo, minęło tylko 8 miesięcy. Ja wiem, że to za mało, żeby formułować jakiekolwiek ostateczne oceny. One mogą być tylko bardzo wstępne. Można powiedzieć tak, idziemy we właściwym kierunku, ale kolumna nam się rozciągnęła. Rozciągnęła. Jest czołówka, ale jest także i ariegarda. Są tabory. Co tam jest? Otóż uszczelnienie systemu podatkowego. Super ważna dla nas sprawa. Ostateczne rozstrzygnięcie tego, by istniało kompetentne kierownictwo gospodarcze, które zawiaduje całością spraw, bo całość spraw dzisiaj to plan Morawieckiego. Sprawa aparatu dyplomatycznego, który w tej chwili jest jeszcze w niemałej części, w bardzo dużej części po prostu stary. No pewien niepokój wzbudza także sytuacja w sferze służby zdrowia. Może się mylę, ale wydaje mi się, że zaawansowanie prac nad tą tak bardzo potrzebną zmianą jest tam w tej chwili jeszcze zbyt małe, że trzeba tutaj, proszę Państwa, jeszcze wiele zdziałać. Ale to wszystko, co mamy uczyniać, składa się zarówno z rzeczy wielkich, jak plan Morawieckiego, jak polityka zrównoważonego rozwoju, jak reforma oświaty, reforma sądownictwa, jak i małych, pojedynczych, indywidualnych. Tutaj chodzi przede wszystkim o decyzje personalne. Jest ich dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce bardzo dużo. Ale nie za dużo, za mało. Ale jeżeli jest ich tak dużo, to szanowni Państwo, muszą być popełniane błędy. Tego się nie da uniknąć. I w tych błędach nie ma nic złego, pod jednym warunkiem, że one będą weryfikowane, że będą naprawiane. A zasada tu jest jedna i fundamentalna. Kompetencje i uczciwość. Uczciwość i kompetencje. Kto się tym zasadom przeciwstawia, czy wprost, no to się rzadko zdarza, czy w praktyce, ten w gruncie rzeczy działa przeciw nam, przeciwko naszym planom, wspiera naszych przeciwników. Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić Polskę, ale nie chce tego uczynić dla siebie. Chce to uczynić dla Polaków. Chce uczynić życie Polaków lepszym. Chce, by wracali emigranci, by zakładano rodziny, by rodziły się dzieci. I to wszystko można uzyskać, ale to wymaga lat. To wymaga kolejnych zwycięskich wyborów. I my, proszę Państwa, mimo wściekłych ataków na to zwycięstwo, mamy pełną szansę. Ale pod dwoma warunkami. Pierwszy z nich to to, że dotrzymamy zobowiązań. A drugi, że nasze rządy będą przeciwieństwem rządów prawa PO i PSL. Będą, proszę Państwa, uczciwe i kompetentne. Powtarzam, to jest warunek, bez którego nie zrealizujemy naszych planów, nie będziemy zwyciężać. I o tym w każdej chwili musimy pamiętać. Szanowni Państwo, my, można powiedzieć, wiemy, co powinien zrobić rząd i jaki powinien być rząd. Powinien być zwartą drużyną, powinien być kompetentny, powinien być właściwy podział zadań, powinno być to kierownictwo gospodarcze, o którym mówiłem. Trzeba powściągnąć ambicje. One są w polityce nie do uniknięcia. Często pomagają, ale bardzo często także szkodzą. Trzeba to wszystko wziąć mocno w jedną rękę. To jest konieczne. Ale powtarzam, rząd wiadomo, ale co możemy uczynić dla sprawy, dla Polski, dla naszego programu my, którzy nie jesteśmy w rządzie? Co możemy, proszę Państwa, uczynić? W rządzie jest około 50 parlamentarzystów. No, to znaczy, że prawie 250 jest poza rządem, ale przecież są radni, inni działacze naszej formacji. Ja, szanowni Państwo, nie bez powodu przypominałem naszą aktywność z lat 2011-2015. Trzeba do niej wrócić. Szanowni Państwo, trzeba do niej wrócić. Trzeba podjąć rozmowę z Polakami. Wielką rozmowę z Polakami. Trzeba podjąć i można podjąć. Ja Państwu dam taki przykład. Nawet wyłączając, bo to trzeba wyłączyć, oni powinni przede wszystkim pracować w rządzie. Wystąpienia publiczne to sprawa ważna, ale nie pierwszorzędna. Wyłączając tych, którzy są w rządzie, jest nas prawie 250 osób, posłów i senatorów, pań poseł, pań senator, panów posłów i panów senatorów. Gdyby pracować z intensywnością mniejszą niż ta, która była w trakcie objazdu, bo wtedy było po 7 spotkań i to takich przeszło 2 godziny na mównicy podczas weekendu, tylko dajmy na to 5 spotkań na weekend, to wystarczy 2 pracowite weekendy i objeżdżamy wszystkie gminy w Polsce. Wystarczy 5 w ciągu tych 3 lat. Żeby parlamentarzyści dotarli do wszystkich parafii na wsiach i w mniejszych miasteczkach. To nawet wystarczy z naddatkiem. Naprawdę są możliwości działania, tylko musi być decyzja i determinacja. Musimy działać, musimy rozmawiać, musimy tłumaczyć. A jest, proszę Państwa, co tłumaczyć. Przede wszystkim trzeba, by nasi zwolennicy, ale także ci niezdecydowani, zrozumieli, jaka jest stawka tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce i wokół Polski. To jest stawka bardzo konkretna, oczywista, no ale w dalszym ciągu główny nurt mediów ma dużo do powiedzenia. My jesteśmy, jeżeli chodzi o te sprawy, ciągle na początku drogi. Naprawdę trzeba oddziaływać bezpośrednio. A jaka jest stawka? Pierwsza z nich to jest demokracja. To jest pytanie o to, czy wszyscy Polacy, wszyscy dorośli Polacy, pełnoletni Polacy mają równe prawa. Czy wszyscy wobec tego mają prawo poprzez formacje, które popierają, wyłaniać władzę, wyłaniać rząd. Czy jest tak, że wszyscy co prawda mają prawo iść do urn, ale tylko jedna strona ma prawo wyłaniać rząd. Przecież takie koncepcje, no nie wprost, ale w sposób bardzo widoczny były formułowane. Pamiętamy moherowe berety. I dzisiaj to wraca. Dzisiaj to, proszę Państwa, wraca. Nasz rząd jest delegitymizowany, dlatego że został wybrany nie przez tą część społeczeństwa, która powinna działać, ale tego rodzaju, powinna mieć tego rodzaju prawa, ale wystąpienia, które właśnie tak formułowały sytuację w Polsce, pojawiły się już w 1990 roku. Wtedy też mówiono o niedojrzałości społeczeństwa. I to jest ta pierwsza stawka. Pierwsza stawka, którą musimy wygrać. Jest jasne, w Polsce ma być demokracja. Wszystkie strony sporów mają prawo wyłaniać rząd, jeżeli zwycięży. Stawka druga, proszę Państwa, to jest prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Bo tu można powiedzieć, sprawy są formułowane tak. No dobrze, no może się zdarzyć, że wygrali, ale wtedy nie mają żadnego prawa do tego, by realizować swoje plany. Wtedy mogą rządzić, ale tylko na uwięzi. No wiadomo, gdzie ta uwięź miała w tych ostatnich planach być. W Trybunale Konstytucyjnym. Otóż, proszę Państwa, mamy prawo do naprawy Rzeczypospolitej. Odrzucamy to myślenie. Stawka trzecia to jest suwerenność, o której już mówiłem. Ale dodam tutaj jakby nowy element, można to potraktować jako czwarty punkt. To jest prawo do tego, by bronić się przed eksploatacją. Bo Polska jest eksploatowana. Polska nie może być zasobem taniej siły roboczej. Z Polski nie można wyprowadzać ogromnych pieniędzy bez podatku. Powtarzam. Polska nie może być eksploatowana i musi się przed tym bronić. I mamy do tego prawo. A nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy nam tego prawa odmawiają. To zwolennicy znanej tezy, że Polska jest brzydką panną bez posagu. To jest najbardziej szkodliwa teza, najbardziej szkodliwe powiedzenie od czasów Polska nie rządem stoi. Odrzucamy je w całości. Ale koleżanki i koledzy, często nawet w środowiskach zbliżonych do nas mówi się tak, macie rację, merytorycznie macie rację, no ale łamiecie konstytucję. Otóż nie, proszę Państwa, nie łamiemy konstytucji. To też trzeba przekazywać ludziom. Trzeba wiedzieć, jak naprawdę było. W czerwcu zeszłego roku tak zwana poprawka czerwcowa doprowadziła do tego, że Sejm poprzedniej kadencji miał wybrać 5 sędziów w miejsce tych, których kadencja kończyła się już po wyborach. Czyli w ciągu tych 8 lat miano wybrać 14 sędziów, bo 9 już wybrano. Praktycznie cały skład Trybunału. Otóż było to sprzeczne z przyjętą już i w jakimś sensie skonstytucjonalizowaną praktyką, ale także z wykładnią celowościową Konstytucji. Jeśli wybrano metodę powoływania sędziów przez Sejm, można dyskutować, czy dobrą, ale taka jest, to jest oczywiste, że ta metoda musi prowadzić do pluralizmu składu Trybunału. W Polsce nie przyjęto takich rozwiązań, jak na przykład w Niemczech, że raz się wybiera z chadecie, raz z socjaldemokracji, że to jest przemienne. Wobec tego musi być zachowana zasada choćby w stosunku do kolejnych kadencji. I dlatego, Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej nie tylko miał prawo, ale miał obowiązek odmówić zaprzysiężenia tych sędziów. To zresztą zapowiadam. Sejm miał prawo uznać ich wybór za prawnie bezskuteczny i miał prawo wybrać 5 nowych sędziów. Trybunał Konstytucyjny tych uchwał nie mógł zakwestionować, a jego orzeczenie o tym, że 3 jest wybranych legalnie, a 2 niekonstytucyjnie, niezależnie od jego merytorycznej błędności, nie działał wstecz, nie miało już znaczenia. Czyli niedopuszczenie 3 sędziów do orzekania jest czystym bezprawiem. Czystym bezprawiem. Jest złamaniem artykułu 7 Konstytucji, który mówi, że wszystkie organy władzy działają na podstawie prawa. Już wtedy Trybunał szedł zresztą w stronę bezprawia, próbował uniemożliwić wybór poprzez tak zwane zabezpieczenie, zmieniając całkowicie kierunek orzecznictwa w sytuacji, w której nie miał prawa tego dokonać. Przy niewłaściwych składach i wielu innych błędach formalnych. Ale przede wszystkim w ten sposób próbował przyjąć pozycję suwerena, czyli złamać zasadę zwierzchności ludu demokratycznego, podkreślam, demokratycznego państwa prawa i równowagi władz. To są wszystko zasady konstytucyjne. Ale Trybunał szedł tą drogą dalej. Uznał po uchwaleniu tak zwanej poprawki grudniowej, że jest ona non est, nie istnieje. I wobec tego procedował według innej, starej procedury. Nie miał do tego prawa. Łamał artykuł 7 Konstytucji, 197 Konstytucji i te zasady, o których już mówiłem. To była decyzja całkowicie bezprawna. Trybunał postawił się poza porządkiem konstytucyjnym. Powtarzam, to my dzisiaj bronimy konstytucji, a pan prezes Rzepliński jest głównym przeciwnikiem jej przestrzegania. Jest przeciwnikiem demokracji, zasady zwierzchności ludu, zasady trójpodziału władz i ich równowagi, zasady legalizmu z artykułu 7, także tej zasady, która jest wyrażona w artykule 197. Po prostu konstytucję łamie i próbuje się przedstawiać jako obrońca konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość po to, by realizować nasz program, by skończyć z tymi niepotrzebnymi sporami, z tym politycznym awanturnictwem, była gotowa do różnego rodzaju kompromisów, oczywiście w ramach konstytucji. Ale te kompromisy zostały odrzucone i dlatego będziemy szli swoją drogą. Takiej zasady, że w Holandii w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego i co więcej, prawo zakazuje oceniania przez sądy, czy ustawy są zgodne z konstytucją, a w Polsce z zewnątrz mają nam określać nie tylko ramy prawne funkcjonowania Trybunału, ale jeszcze jego skład. Takich zasad nie przyjmiemy. To jest oczywiste. Nie jesteśmy kolonią. I dlatego powtarzam, pójdziemy własną drogą. Ale kryzys Trybunału Konstytucyjnego pokazał także coś innego, szersze zjawisko. To kryzys Konstytucji. Kryzys Konstytucji z 1997 roku. Ona daje społeczeństwu wiele praw. Są tam przepisy wątpliwe, ale są też całkowicie słuszne. Tyle tylko, że w ogromnej mierze pozostają one na papierze. Realia polityczne, społeczne Polski bardzo różnią się od tego, co jest zapisane w Konstytucji. Oczywiście nowa Konstytucja sama przez się tego nie zmieni, to nie jest żaden magiczny akt, ale może te zmiany ułatwić. Może zapewnić dużo więcej praworządności, realnych praw Polaków. Może nam zapewnić wolność wobec tego, co dzieje się wewnątrz Polski, wobec tych różnych praktycznych ograniczeń, które są wprowadzane na różnych poziomach, w samorządach, w zakładach pracy, ale także tego ataku na polską wolność z zewnątrz. Ja na 4. kongresie mówiłem, że jeśli będzie trzeba, to Polska powinna być w Europie wyspą wolności. I podtrzymuję te słowa. Nowa konstytucja powinna także zapewnić prawa narodu, właśnie suwerenność, określić naszą relację z Unią Europejską. Tego nie ma. Są tylko pewne orzeczenia Trybunału. Tego jest po prostu zdecydowanie zbyt mało. Regulacje są zbyt mało konkretne, zbyt ogólnikowe. Pozwalają na różne interpretacje. I dlatego powtarzam, to jest wielka potrzeba. My wiemy, że w tej kadencji to się pewnie nie uda. Ale mimo wszystko trzeba pokazać społeczeństwu, że jest alternatywa. Znów posługuję się tym słowem, ale ono jest naprawdę ważne, bo my przecież budujemy alternatywę wobec tego wszystkiego, co było złe w Polsce od roku 89. Trzeba pokazać, że alternatywa jest. I myśmy te działania w tym kierunku już podjęli. Już praca się zaczyna. I mam nadzieję, że z czasem przyjmie kształt pełnego projektu konstytucji. Da rezultaty. I będziemy mogli go pokazać społeczeństwu jako naszą propozycję. Propozycję dla Polski, propozycję dla przyszłości, dla budowy takiego społeczeństwa i takiej Polski, której chcemy. Musimy być tutaj aktywni. Musimy być aktywni, bo to jest naprawdę wielka potrzeba. Ale musimy być aktywni, szanowni państwo, także w innej sprawie, która skądinąd też ma pewien związek z konstytucją. Mamy dzisiaj kryzys Unii Europejskiej. Referendum w Wielkiej Brytanii zdecydowało o wyjściu tego kraju, naszego sojusznika z Unii. To bardzo, bardzo złe wydarzenie. To dezintegracja. To dezintegracja, która powinna nas martwić. Ale czy powinniśmy wobec tego opuścić ręce? Czy powinniśmy powiedzieć, niech teraz działają inni, silniejsi od nas? Nie, szanowni państwo, to byłby wielki błąd. To byłby wielki błąd pod każdym względem, ale szczególnie dlatego, że pierwsze propozycje tych najmocniejszych w Unii są propozycją dalszej dezintegracji. Dalszej dezintegracji Unii. Nasza propozycja musi być dokładnie odwrotna. My musimy proponować reintegrację. Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest długi i skomplikowany, obciążony ogromnymi niebezpieczeństwami, także niebezpieczeństwem rozpadu Zjednoczonego Królestwa. Nie sądzę, żeby w Wielkiej Brytanii, żeby w Anglii ktokolwiek sobie tego życzył. I dlatego trzeba wyciągnąć rękę. Trzeba dać szansę na reintegrację, ale możliwość jest tylko wtedy, jeżeli zmienimy Unię. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że cóż, nie mamy szans, że już nas odrzucono, że już były różnego rodzaju, często nawet aroganckie wypowiedzi. Arogancko jest dzisiaj traktowana także Wielka Brytania i przedstawiciele na różnych spotkaniach są traktowani niekiedy w sposób skandaliczny. Słyszałem choćby wczoraj tego rodzaju opowieści. To jest taka histeryczna reakcja. Ale zapewniam państwa, chociaż nie mogę tu mówić o szczegółach, że są także reakcje inne. Że nasze propozycje wzbudziły już zainteresowanie znanych polityków Unii Europejskiej. I to wcale nie naszej opcji. Choćby jeden z nich jest Niemcem i to socjaldemokratą. Krótko mówiąc, musimy iść w tym kierunku z determinacją, z nadzieją, z wiarą, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby Unia się rozpadła. A pamiętajcie o tym, co się wydarzyło wczoraj w Austrii i co się może jeszcze wydarzyć. Jaka jest sytuacja w innych krajach. Polskie społeczeństwo jest ciągle prounijne. i nasza partia, wbrew temu, co jej się zarzuca, jest prounijna. Ale chcemy Unii Narodów. Chcemy Unii, gdzie obowiązuje rzeczywiście zasada pomocniczości. Chcemy Unii Europy bogatej różnorodnością kultur, dorobków cywilizacyjnych poszczególnych narodów. Tylko taka Unia będzie silna, tylko taka będzie dawała szansę na wszystkim, tylko taka będzie wywołała synergię między państwami i narodami, będzie budowała wspólną siłę. Prawo i Sprawiedliwość dziś jest ośrodkiem nie tylko rozsądnego, racjonalnego myślenia o Polsce. Jest także ośrodkiem rozsądnego i racjonalnego myślenia o Europie. I musimy o tym wiedzieć. I nie powinniśmy mieć kompleksów. Musimy, szanowni państwo, iść do przodu. Powtarzam, musimy dotrzymać obietnic, musimy być kompetentni i uczciwi, musimy odrzucić kompleksy, wszystkie te nieszczęsne teorie, musimy odrzucić ostatecznie nieszczęsne koncepcje szkodnika Balcerowicza, postawić na Morawieckiego. W gospodarce musimy, proszę państwa, z wiarą iść do przodu i formułować nowe propozycje do społeczeństwa. One już są. Choćby taka propozycja jak ta, która odnosi się do pytania, co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w euro, w OFE, które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Musimy to zrobić. Powtarzam, takie propozycje są.